Natomiast u nas niebawem nastąpi zmiana w naszym zborze. Zmiana, będziemy czynić niejaki mały remont w zborze. Będziemy siedzieć na nowych krzesłach. Będziemy zapowiadać się też tam na górze remont dachu. Być może w międzyczasie będziemy robić jeszcze inne rzeczy. Nastąpi jakaś zmiana, ponieważ nasze spotkania zostaną pewnie przeniesione z wieczornika naszego na dół. I tak się zastanawiam, dlaczego to robimy. Z jednej strony, jak dzisiaj modliliśmy się i dzisiaj jest ten dzień, jest tak, że nieraz jest taka potrzeba, nieraz może i wsparcia osób, które potrzebują może naszych finansów. Ale też z drugiej strony dobrze jest, aby to miejsce, w którym spotykamy się społecznie, aby spotkać się z Bogiem, aby spotkać się razem z braćmi, było miejscem zadbanym, miejscem schludnym, miejscem, gdzie, no tak jak dbamy o nasze domostwa, to dobrze byłoby, abyśmy w taki sam sposób dbali o nasz zbór. Bo dzisiaj będę mówił, dlaczego o tym wspominam na początku, bo dzisiaj będę mówił o duchowej odnowie, o duchowym remoncie. Kochani, ale jeszcze wracając do tego miejsca, do zboru, do świątyni, to gdy Dawid zapragnął wybudować świątynię Bożą w Izraelu, jako miejsce, w którym Bóg miał w szczególny sposób zamieszkać, i Bóg faktycznie uznał to miejsce, powiedział, że on w tym miejscu zamieszka, którym wybuduje, znaczy nawet nie on, bo Dawid nie wybudował tej świątyni, ale zlecił to swojemu synowi Salomonowi. Kto, gdybyśmy przeczytali w 29 rozdziale pierwszej księgi Kronik, w jaki sposób Dawid podeszedł do tej budowli. Ja może nie będę czytał tych słów, ale jest tam napisane, że Dawid dał wszystko, co miał. Wszystko, co najdroższego, wszelka swoją majętność, nawet więcej niż to, co miał, dał na to, aby wybudować okazały Boży dom. Natomiast, drodzy, kilkaset lat po wybudowaniu tej świątyni przez Salomona ma takie miejsce, takie zdarzenie ma miejsce, że apostoł Paweł stoi na Areopagu i naucza Greków. I mówi do Greków o Bogu, o którym nie słyszeli, o Bogu niewidzialnym, i mówi im takie słowa, że Grecy, ja będę wam dzisiaj mówił o innym Bogu, o którym jeszcze może nie słyszeliście. O Bogu, który nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ale jest Bogiem, który jest nieopodal was. O Bogu, który jest nieopodal każdego z nas. I znamy tą historię, Paweł Apostoł mówi im o Bogu, który umiłował człowieka, o Bogu, który troszy się o człowieka, o Bogu, który posłał swego Syna Jezusa Chrystusa na ziemię, aby nas zbawić. I myślę, że to była rewolucyjna myśl dla Greków, ponieważ jak wiemy, Grecy wierzyli, że ich bogowie zamieszkują gdzieś tam na niedosięgniętej górze, Olimpie, że generalnie nie interesują się ludźmi, a tym światem, można powiedzieć, w którym żyjemy, dowiadywali się za pomocą posłanników. Takie było wierzenie Greków. Natomiast Paweł nagle mówi im o Bogu, który jest blisko ich. I kochani, Paweł posuwa się dalej, ponieważ naucza, że przełom Starego i Nowego Przymierza, przełom, który obrazuje się w przyjściu na ziemię Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, jest taką rewolucyjną zmianą, ponieważ Bóg przenosi swoją obecność z tego miejsca, w którym kiedyś była świątynia Boża, i przenosi się, że obecnie mieszka w ciałach ludzi wierzących. Każdy, kto uwierzy, jak apostoł Paweł mówi, kto zostanie obmyty, uświęcony i usprawiedliwiony, ten jest świątynią, w której mieszka Bóg. Ten jest świątynią Ducha Świętego. Ten jest miejscem zamieszkania samego Boga. To jest, drodzy, jak myślę o tym, jest to, tak sobie myślę nad moim ciałem. Nad moim ciałem, które upada, nad moim ciałem, które grzeszy. Gdy patrzymy na siebie, nasze ciała się starzeją, z wiekiem wypadają nam włosy, ale jednak wielki, niemierzalny Bóg, którego nie może świat ani wszechświat objąć, postanowił w swojej wielkości uczynić mieszkanie w naszych ciałach. Drodzy, jest to niesamowita prawda. Dlatego myślę, że apostoł Paweł odważa się do niezdyscyplinowanych Koryntian napisać takie słowa. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynią Boga, świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Drodzy, to są dwie wspaniałe prawdy. Jesteśmy świątynią Boga. I Duch Święty mieszka w nas. I gdy czytam te dwa pierwsze zdanie, one mnie zdumiewają. Do końca może one nie są zrozumiałe przez nas, ale je przyjmujemy, bo tak mówi Słowo Boże. I radujemy się z tych słów. Natomiast druga część tych słów apostoła Pawła sprowadza się do tego, że wisi nad nami odpowiedzialność. Ponieważ Bóg mówi do nas, że jeżeli ja mieszkam w was, jeżeli w waszych ciałach czynię swoje mieszkanie, to macie obowiązek, aby o tę świątynię dbać. To macie obowiązek, aby dbać, aby to miejsce, w którym postanowiłem mieszkać, było miejscem, w którym czuję się dobrze. I kochani, te słowa pobudzają mnie do takich zadania sobie pytań, czy budzę się codziennie z taką świadomością, że jestem mieszkaniem Boga. Czy budzę się codziennie z tą świadomością, że Duch Święty we mnie przebywa. Jeżeli tak nie jest, to czy zamierzam to zmienić w swoim życiu, swoje myślenia? Jeżeli tak jest, to co to w praktyce dla mojego życia oznacza? Co oznacza dla mnie to, że Bóg, wielki Bóg mieszka we mnie? Czy przyjmuję to jako tylko takie słowo, literę, które generalnie nic w moim życiu nie zmienia? Czy jednak faktycznie Duch Święty jest inspiratorem mojego życia? Czy faktycznie myślę o tym, aby Duch Święty mnie przemieniał i naprowadzał mnie w taki sposób, abym coraz dogłębniej poznawał Boga i coraz dogłębniej wykonywał Jego dzieło, jakie On chce wykonywać przeze mnie. I drodzy, apostoł Paweł w liście do Kolosan pisze takie słowa. Trzeci rozdział listu do Kolosan, dziewiąty werset. Apostoł Paweł pisze tak. Dziewiąty werset i następny. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia, ku głębszemu poznaniu Boga na obraz tego, który go stworzył. I drodzy, przeczytam te słowa, bo chcę zwrócić uwagę na jedno ze słów, tych słów apostoła Pawła. Słowo odnawia. Drodzy, tak samo jak czynimy remont w naszym zborze i będziemy tutaj siedzieć na wygodniejszych krzesłach i będziemy remontować nasz dach, to w taki sposób również powinniśmy nierzadko czynić odnowę naszego ducha, bo tego potrzebujemy. Drodzy, tak jak myślimy o tym, że nieraz patrzymy być może na ściany naszych domów i widzimy, że te ściany są brudne, i nasze uczucie estetyki sprowadza się do tego, aby te ściany pomalować, tak powinien nadchodzić w naszym życiu taki czas, kiedy czynimy zadumę nad naszym życiem i zastanawiamy się, czy i naszego życia nie należy odnowić, czy naszych ścian, naszego serca nie należy odnowić w Duchu Świętym. I drodzy, aby tak się stało, najpierw musimy dostrzec, że coś w ogóle wymaga w naszym życiu odnowy. Najpierw musimy się zastanowić, czy faktycznie jest coś w naszym życiu, co wymaga zmiany. I żeby to dostrzec, nasze życie musi być punktem naszych rozmyślań. To, że Bóg mieszka w nas, musimy się nad tym zastanowić, musimy zwrócić na to uwagę, czy faktycznie, jeżeli Bóg mieszka w nas, czy faktycznie wykonuje swoje dzieło przez nas. Drodzy, to, co nazywamy nowym stworzeniem. Apostoł Paweł mówi, że jesteśmy nowym stworzeniem. Ja wierzę, że to nie jest tak, że kiedy się nawróciliśmy, wszelkie zło, wszelki grzech od nas odstępuje i żyjemy w nowej rzeczywistości w Chrystusie. Ja wierzę, że jest to proces. Ja wierzę, że jest to proces stopniowego uśmiercania naszego ja, że jest to proces, którym uczymy się badać swój język, czy głosi on Ewangelię, czy zajmuje się omawianiem może innych ludzi. Jest to proces, gdzie badamy swoje myśli, o czym myślimy w ciągu dnia. Czy zastanawiamy się nad sprawami Bożego Królestwa, czy zajmujemy się sprawami naszej doczesności. Drodzy, i drugim punktem to jest tak, że żeby uczynić odnowę, uczynić remont, potrzebne jest zebranie środków na ten remont i znalezienie czasu, aby tego remontu dokonać. I jest tak, że nic nie dzieje się bez naszej pracy. Myślę, że gruntowne zmiany w naszym życiu zachodzą wówczas, kiedy my się w te zmiany zaangażujemy. I drodzy, jedne ze słów Księgi Ezechiela, one są słowami niesamowitymi, ponieważ one jakby wskazują na to, jakby chciałbym to podkreślić, że Bóg często działa bez naszej woli, ale nigdy nie działa wbrew naszej woli. I Księga Ezechiela, są tam takie niesamowite słowa, gdzie są to słowa samego Boga, gdzie Pan Bóg mówi do swego ludu takie słowa. 11 rozdział, 19 werset. Dam im jedno serce i nowego ducha dam do ich wnętrza. I kochani, gdy czytam te słowa, to widzę tutaj obietnicę Bożą dla ludzi. Bóg mówi, słuchajcie, przyjdzie taki czas, że kiedy zwrócicie się do mnie, ja dam wam nowego ducha i dam wam nowe serce. I gdybyśmy tylko przeczytali te słowa, to ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, Panie Boże, mówisz, że dasz nowe serce, nowego ducha, ale jeżeli ja tego nie mam, no to w takim razie no nie otrzymałem tej łaski od Ciebie, w takim razie no cóż mam począć? Ale parę stron dalej, dosłownie trzy stronice dalej w rozdziale 19 brzmią identyczne słowa, również wypowiada je Pan Bóg. Tylko te słowa, które przeczytałem przed chwilą, były słowami z perspektywy Boga, a te słowa, które przeczytam teraz, mówi Bóg z perspektywy człowieka. I Bóg mówi do nas takie słowa. 18 rozdział, 31 werset. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, które popełniliście przeciwko mnie i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Drodzy, identyczne słowa. Tam Pan Bóg mówi, ja uczynię w was nowe serce i nowego ducha, a tu Pan Bóg mówi, odrzućcie od siebie grzechy wasze i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. I tak zastanawiam się, co to oznacza. Myślę, że Pan Bóg pokazuje nam, że aby nasze życie trwało w Nim, potrzeba naszej współpracy. Że Bóg zrobi wszystko z nami, ale nie zrobi niczego bez nas. I kochani, dlatego chciałbym to podkreślić, że wszelkie zmiany w naszym wnętrzu będą zachodzić wówczas, kiedy zaangażujemy się w te zmiany. Jeżeli będziemy prosić, Panie Boże, zrób coś w moim życiu, ale jeżeli nie zaangażujemy się w te zmiany, nic się w naszym życiu nie wydarzy. I dam taki przykład, jeżeli będziemy potrzebować większego przeżywania obecności Boga w naszym życiu. Kiedy zapragniemy może więcej czasu poświęcać na modlitwę. I kiedy powiemy, Panie Boże, ja chcę więcej się modlić. Ale jeżeli po takiej modlitwie włączymy telewizor i będziemy ślęczeć przy tym telewizorze do późnych godzin nocnych, to nic się nie zdarzy, że będziemy się więcej modlić. I wtedy nadaremne nasze słowa, Panie Boże, no nie dałeś mi pragnienia do modlitwy, Panie Boże, nie pomnożyłeś mojego czasu. Kiedy po takiej modlitwie proszącej tak naprawdę nie wychodzę naprzeciwko tej prośby, o którą proszę. Kochani, jest czasami tak, że tkwimy w naszym życiu w takim okresie. Ja nieraz patrzę na siebie, że nieraz być może jest tak, że są takie dni, w których nic się nie dzieje. Dni takie, w których niczego nie przeżywam. Dni, które są do przewidzenia. I jest nieraz tak, że czasami Pan Bóg przemawia. Ja wierzę, że Bóg przemawia i przemawia nieraz przez wydarzenia w naszym życiu. Nieraz przemawia przez to słowo, które jest tutaj głoszone. Nieraz przemawia przez spotkanie z ludźmi, którzy żyją w taki sposób, że widać w nich, że w nich żyje Jezus Chrystus. Czasami przemawia przez modlitwę i wówczas, drodzy, nachodzi mnie nieraz, myślę, że nachodzi nas refleksja, że coś w naszym życiu jest nie tak. Że gdzieś ta pierwotna miłość, o której pisze również objawiciel Jan, gdzieś to wszystko zostało zatracone, że gdzieś nie jest tak, jak byśmy chcieli. Drodzy, i co wówczas? Co wówczas robić? Myślę, że jako chrześcijanie potrzebujemy od czasu do czasu. Jest taki okres, gdzie potrzebujemy czasu odnowy. Czasu gruntownej przemiany naszych myśli, gruntownego przemianu stylu naszego życia, gruntownej przemiany czasu naszego poświęcanego Panu Bogu, abyśmy się zastanowili, jak to wygląda w naszym życiu. Drodzy, ja wierzę, że jak tutaj jesteśmy, jak się tutaj spotykamy, Pan Bóg ma względem każdego z nas plan. I nieraz się zastanawiam, że nasze życie być może wygląda nieraz tak, że jakby tym planem było to, że idziemy do pracy, idziemy do szkoły, zajmujemy się obowiązkami domowymi, od czasu do czasu przychodzimy do kościoła. Drodzy, ja nie wierzę, że to jest Boża wizja dla naszego życia. Ja wierzę, że Pan Bóg ma przygotowane o wiele więcej dla każdego z nas. Ale myślę, że też jest tak, że jak już kiedyś mówiłem, że ważne rzeczy w naszym życiu powszednieją. Że ważne rzeczy w naszym życiu z biegiem czasu stają się mniej wyraźne, z biegiem czasu mniej się nimi interesujemy, z biegiem czasu mniej o nie zabiegamy. I to jest może taki przykład, podam na małżeństwie. Jest tak, że Pan Bóg pobudza nas do tego, aby modlić o małżeństwa. I jak się tak zastanawiam, jak rozmawiam też z niektórymi ludźmi, którzy proszą o modlitwę konkretnie, to w większości kryzysem w małżeństwie jest to, że ten stan, kiedy chłopak z dziewczyną się spotykali, kiedy się zaręczali, był stanem wielu ich wyrzeczeń. Jak i dziewczyna, jak i chłopak byli w stanie, aby zrezygnować być może trochę ze swojego ja, aby może razem ze sobą być, aby siebie wzajemnie kochać. Ale z biegiem czasu to uczucie mija. Z biegiem czasu wyrasta nasze ja. I drodzy, nieraz to jest przyczyną właśnie kryzysów, że nie rezygnujemy z naszego ego. I kochani, dam taki może przykład, trochę luźny przykład, zabawny. Mój przyjaciel opowiadał mi kiedyś taką historię, że chciał pokazać swojej narzeczonej Tatry. Ona nie widziała nigdy Tatr, ona pochodziła ze wschodu, on pochodził tutaj z Szanowa i wziął ją autobusem jechali właśnie do Zakopanego i ona usnęła mu na kolanach. I Michał opowiadał, że to był tak piękny widok, że po jakimś czasie mu te kolana już zdrętwiały i miał ochotę się poprawić w tym siedzisku, w którym siedział, ale gdyby wziął jej głowę i przesunął lekko na bok i by się poprawił, ona by się zbudziła. I dojechał tak te jeszcze parę godzin do tych teatr, męcząc się, ale jednocześnie patrząc na piękny widok swojej narzeczonej, która leżała, która miała położoną głowę na jego kolanach. I mówi, wiesz Radek, dzisiaj, to już jest wieloletnie małżeństwo, postąpiłbym pewnie inaczej, wziąłbym delikatnie tą główkę, poprawiłbym się, ale ona by się zbudziła. To jest, drodzy, opowiadam tą historię, która jest może taka luźną historią, ale żeby zobrazować nie luźne rzeczy, ale poważne rzeczy. Drodzy, nieraz wartość ważnych rzeczy z biegiem czasu traci u nas na znaczeniu. Kochani, zmienia się nierzadko nasza relacja z Panem Bogiem. I wierzę, że to nie z winy Boga. Nie wierzę, ale jestem tego pewny, ale z winy naszej. Drodzy, to nie jest tak, że Bóg nie ma dla nas czasu. Ale to jest tak, że często my nie mamy czasu dla Boga. To nie jest tak, że Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy, ale to jest tak, że często my nie przyjmujemy Bożych odpowiedzi dla naszego życia. Drodzy, to nie jest tak, że to Bóg oddala się od nas, ale to jest tak, że to my często oddalamy się od Boga. I wreszcie to nie jest tak, że my mówimy do Boga, a Bóg nas nie słucha, ale to jest tak, że Bóg mówi do nas, a my często nie słuchamy. I kochani, otwórzcie księgę, bo dzisiaj chciałbym się głównie nad nią skupić, księgę Aggeusza. Jest to maleńka księga prorocka, jak będziecie ją odszukiwać, jest to za księgą Sofoniasza. I w tej księdze Aggeusza jest opisane wezwanie Boga do odbudowy świątyni. Kochani, te słowa w tej księgi zaczynają się tak. Mówi Bóg do Izraela. W drugim roku, tak się zaczyna wstęp, w drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zarobabela, a przez Zarobabela do całego Izraela. Kochani, ja wierzę, że te słowa dzisiaj, które będziemy czytać, są słowami, które dzisiaj Bóg kieruje do nas, które Bóg kieruje do Kościoła i chciałbym, abyśmy te słowa, jak będziemy je czytać, abyśmy je odebrali osobiście. Tak jak powiedziałem na wstępie, świątyni wybudowanej z kamieni już nie ma. Już nie ma świątyni, w której jako pomieszczenia wybudowanego ludzką ręką, jako miejsca przebywania Boga, dzisiaj tą świątynią jest wierzący człowiek. Dlatego ta księga Geusza, to proroctwo, odnosi się konkretnie do nas. Drodzy, tak więc czytajmy te słowa i będę chciał je czytać, żebyśmy odbierali je osobiście. I te słowa brzmią tak. Trzeci rozdział, drugi rozdział. Tak mówi Pan Zastępów. Ten lud powiada, jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudować dom pański. Kochani, Bóg wzywa nas do odbudowy świątyni, w której mieszka. I drodzy, historia ta też opisuje, że Bóg wzywał kiedyś do tego Izraela, ale Izrael mówił, to nie czas. Jeszcze nadejdzie czas na to, aby odbudować świątynię. Izrael mówi, że Izrael się wymawia. Izrael ma inne rzeczy, którymi się zajmuje. I zadać by trzeba było sobie pytanie, co ich zajmuje, że mówią, że to nie czas na to, aby odbudować Bożą świątynię. I drodzy, na to pytanie odpowiada sam Bóg. W 4 wersecie Pan Bóg mówi tak. Czy to jest czas stosowny do was, byście spoczywali w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? A teraz mówi Pan zastępów, zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Kochani, to jest prawda, która boli. Tamten lud Izraela nie decydował się na to, aby odbudować świątynię Bożą, ponieważ zajęty był doczesnością, ponieważ zajęty był swoim wygodnym życiem, ponieważ zajęty był, aby to w ich domach żyło im się dobrze, kiedy Boża świątynia w tym samym czasie leżała w gruzach. Kochani, i w związku z tym znowu chciałbym sprowokować was do zadania sobie takich pytań. Jaki jest stan naszej świątyni? Jaki jest stan świątyni naszych ciał, w których ma mieszkać Pan Bóg? Kochani, czy Bóg ma do nas dostęp? Czy Bóg, czy słyszymy Jego głos? Kochani, czy wykonujemy Jego głos? Czy wykonujemy Jego wolę w naszym życiu? Drodzy, czy może jest tak, że aktywny wpływ Boga na nasze życie nie ma miejsca, że to wszystko leży w gruzach? Czy może jest tak, że nie służymy Mu zbytnio, ponieważ jesteśmy zajęci bieganiem za tym, aby mieć? I drodzy, mam taki test, który myślę, że dobrze odpowiada, jeżeli ktoś chce zmierzyć się z takim pytaniem. Test, czy nasze życie jest poza wolą Bożą, czy nie jest. I tym testem dla mnie jest to, że kiedy moje życie nie jest poza wolą Bożą, to moje życie osobiste wpływa i przytłacza tak na mnie, że nie mam czasu wykonać niczego dla Pana Boga, że nie mam czasu niczego wykonać dla zboru. Jeżeli moje życie osobiste tak na mnie wpływa, że nie mam czasu zastanowić się, ani się pomodlić może, ani spędzić z Bogiem czasu, ani nic dla Niego zrobić, to wówczas na pewno moje życie jest poza Jego wolą. To nie jest Boża wola dla naszego życia, aby tak nasze życie wyglądało. Dlatego Pan Bóg mówi do nas i te słowa powtarzane są w Księdze Drodze Ageusza 2 razy. I myślę, że one są ważne. Bóg wzywa nas, zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Zastanówcie się dobrze nad swoim życiem. Zastanówcie się dobrze, jak wykorzystujecie czas. Zastanówcie się dobrze, jaką wartość stanowię dla waszego życia. Czy naprawdę w naszym życiu, czytamy teraz słowa apostoła Pawła, który mówi, że najwyższą wartością dla mnie jest Jezus Chrystus. I zadaję sobie pytanie, czy faktycznie najwyższą wartością dla mnie, dla nas jest On, Jezus Chrystus. Co to znaczy najwyższa wartość? To znaczy, że najwięcej w moim dniu, codziennym dniu poświęcam czasu, aby myśleć o Nim. Najwięcej poświęcam Jemu myśli, najwięcej poświęcam z mojej aktywności, z moich pragnień, że osoba Jezusa Chrystusa stanowi w moim życiu coś, co jest najważniejsze. I czy faktycznie tak jest? Kochani, czy moglibyśmy tak szczerze powiedzieć, że Jezus stanowi dla nas najwyższą wartość? Jeżeli tak jest, to zobowiązuje. Tego nie da się ukryć, to widać. Drodzy, to wówczas widzą nasi sąsiedzi, widzimy my sami, widzą nasi przyjaciele. Tego nie da się ukryć, kiedy Jezus Chrystus jest w nas, ponieważ nie może się ukryć miasto położone na górze. To są słowa Chrystusa. Drodzy, czy mogliśmy by powiedzieć za apostołem Pawłem? Apostoł Paweł mówi takie słowa, ja je przeczytam. To jest 3 rozdział, 8 werset. Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. I drodzy, jak czytaliśmy te słowa, w środę poruszyły mnie i nas, braci, siostry, te słowa, że Paweł nazywa Pana Jezusa moim Panem. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja czynię rozróżnienie, że można przyjąć Pana Jezusa jako swojego Zbawcę. Można przyjąć od Niego zbawienie, można przyjąć od Niego Bożą miłość, można przyjąć od Niego troskę, bo taka jest prawda. Pan Jezus przyszedł, aby nas wziąć na ręce i nas ukochać. I to oznacza, że Jezus Chrystus jest naszym zbawcą. Ale Jezus Chrystus jest również naszym Panem. I można uznać Jezusa jako swego zbawcę, ale niekoniecznie można uznać Jezusa Chrystusa jako swojego Pana. Bo kiedy uznaję Jezusa jako swego Pana, to staję przed Nim i mówię, mów Panie do mnie to, co każesz, a to uczynię. Nieraz zastanawiam się nad moimi modlitwami i być może przeważa, że modlę się, Panie, proszę Cię o to, proszę Cię o to, o tamto, ale czy jestem gotów na to, aby usłyszeć, co Bóg prosi mnie, abym ja uczynił? Często modlimy się w taki sposób, że my prosimy Boga, a czy jesteśmy w stanie usłyszeć te słowa, które prosi nas Bóg? Dlatego, kochani, to jest pytanie, czy Jezus Chrystus jest naszym Panem? I wydaje mi się, że odpowiedź powinniśmy szukać w owocach. Pan Jezus mówi, że o owocach poznacie ich. I zadaję sobie pytanie, jeżeli faktycznie Jezus Chrystus był Panem całego Kościoła, który przyznaje się do Jezusa Chrystusa, to nie byłoby tak, że żniwo jest wielkie, ale robotników jest mało. To nie byłoby tak, że w Kościele istnieje omawianie innych ludzi. To nie byłoby tak, że chrześcijanie żyją w niezgodzie, że żyją w osądzaniu. To nie byłoby tak, że są jakieś niedomówienia, jakieś kłótnie. To nie byłoby tak. Kiedy Jezus Chrystus był Panem, to nasze życie związane byłoby z Jego Słowem. Pan Jezus mówi, przebaczaj, kochaj, wyrażaj mnie w swoim życiu, wyrażaj mnie w swoich słowach, wyrażaj mnie w swoich uczynkach. To wówczas byłoby prawdą w naszym życiu. Kochani, Paweł Apostoł myślę, że wie, co mówi. Nazywa Pana Jezusa moim Panem. I gdy czytamy ten list do Filipian, gdy czytamy wszystkie listy apostoła Pawła, widzimy człowieka, który jest gotów. Jeżeli trzeba, to i cierpieć. Jeżeli trzeba, to i przyjmować jakieś razy od ludzi, to i przyjmować pomówienia, to i przyjmować baty na siebie, jeżeli trzeba, a to wszystko ze względu na najwyższą wartość, jaka stanowiła dla niego osoba Jezusa Chrystusa. Dlatego znowu zadaję sobie pytanie do mnie, do siebie. Kochani, jaka jest nasza relacja? Jaka jest nasza więź? Nie ta w słowach, ale ta osobista więź z Jezusem Chrystusem. Czy faktycznie Jezus Chrystus ma do nas dostęp? Czy faktycznie to, o czym mówi Pan Jezus, że Jego jarzmo, które daje na nas, no jarzmo kojarzy się z nam z czymś ciężkim, czymś, co nas uwiera. I faktycznie ono może takim być. Ale Pan Jezus mówi, moje jarzmo jest lekkie, moje jarzmo jest słodkie, moje jarzmo jest miłe. Czy faktycznie posługa Jezusowi Chrystusowi, kiedy o tym myślimy, jest czymś takim dla nas? Czy chcemy Jemu służyć? Drodzy, i wróćmy do Księgi Ageusza. 9 werset mówi takie słowa. Bóg mówi do Izraela, że nie będzie im błogosławił. Z powodu, i cytuję, z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom. I znowu taka refleksja mnie nachodzi, że jako ludzie, jako chrześcijanie potrafimy walczyć o pracę, o zarobki, potrafimy walczyć o nasz dom, o jakiś ładny samochód, żebyśmy jeździli, potrafimy walczyć o nasze dobre imię, aby je utrzymać. I o to staramy się pilnie. To są pilne nasze zabiegania. No i nie jest tak, żeby to było złe, bo z czegoś musimy żyć. Ale zadaję sobie pytanie, czy w takim sam sposób, z takim samym zaangażowaniem, z takim samym poświęceniem czasu jestem w stanie, aby walczyć, aby zabiegać w sposób pilny o Ducha Świętego, aby był we mnie. Kochani, ja wierzę, apostoł Paweł do Galatów pisze, że pragnie, aby Chrystus ukształtował się w nich pełni. Drodzy, ja wierzę, że Duch Chrystusowy, Duch Święty może być w nas, może być go w nas coraz więcej. Że nie ma takiego momentu, że jesteśmy już napełnieni doszczętnie Duchem Świętym. Że Jego zawsze może być więcej. Że zawsze możemy brać więcej i więcej z Bożej łaski. I kochani, czy jesteśmy gotowi na to, aby o tą łaskę zabiegać? Bo jeżeli jest tak, jeżeli o tą łaskę nie zabiegamy, jeżeli jest tak, że Duch Święty w nas nie mieszka, to myślę, że wówczas no jesteśmy nominalni. To są trudne słowa i może te słowa zabolą, ale Pan Jezus mówi, że być może jesteśmy gorsi nawet od ludzi niewierzących, ponieważ komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Drodzy, czasami patrzymy na kościoły, które się rozwijają. Jest tak, że są kościoły, też w Polsce, do których co parę miesięcy przychodzą nowe, nawrócone osoby. Są kościoły, w których powstają nowe grupy uwielbieniowe. Są osoby, w którym powstają nowe służby, które powstają nowe jakieś działania z Ewangelią, wewnątrzzborowe. I sobie zadajemy nieraz takie pytanie, jak dobrze, żeby było tak w naszym zborze. Jednak na drugiej szali Księga Aggeusza daje inny obraz Kościoła, a mianowicie taki. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Okrywacie się, lecz nie rozgrzewacie. Ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka. Dlatego niebiosa nad wami zatrzymały rosę, a ziemia nie dała urodzaju. Kochani, co jest przyczyną tego, że są te dwa kościoły? Jeden kościół, który rozwija się prężnie, a drugi kościół, który karmi się, ale jest głodny, który pije, ale dalej pragnie. Drodzy, gdy wystarczy pobieżnie przeczytamy Księgę Aggeusza, dowiemy się, że powodem tego jesteśmy my. Powodem tego jest brak zainteresowania i brak jakiejkolwiek potrzeby, aby czynić odbudowanie domu Bożego. Kochani, powodem tych dwóch stanów Kościoła jest Kościół, są ludzie wierzący. Bo jest tak, że jeżeli patrzymy na te kościoły, które w taki sposób prężnie się rozwijają, kiedy tam przychodzą nowi ludzie, no to nikt nie przyjdzie nowy, zainteresowany szukaniem Boga do Kościoła, jeżeli ktoś wpierw o tym Bogu mu nie opowie. Jeżeli ktoś wpierw nie poświęci swojego czasu, nie poświęci swoich chwil, aby zainteresować go, aby opowiedzieć mu o Bożej własnej miłości. Ewentualnie później zaprosi go do Kościoła. I to nie jedna osoba, ale cały Kościół. Drodzy, nie będzie tak, że nie będą powstawały tutaj może jakieś działania nowe w zborze, jeżeli ktoś nie odbierze wizji od Boga i przyniesie ją tutaj do zboru i powie, to jest moje pragnienie, które chciałbym, bo tak czuję, że to jest moje powołanie od Boga, aby wykonywać je w tym zborze. Jeżeli nie zrodzą się takich ludzi, tacy ludzie, to nic się w naszym zborze też nie wydarzy. Przysłowie mówi, że nie ma z niewolnika pracownika i wierzę, że taka też ofiara Bogu się nie podoba, kiedy ktoś zostanie przymuszony też do czegoś, aby coś robił. Nasza służba Bogu winna być z ochotnego serca. Drodzy, i drugi rozdział, trzeci werset Księgi Aggeusza mówi dalej. Czy jest między wami ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czy nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Kochani, gdy patrzymy na Dzieje Apostolskie, gdy czytam Dzieje Apostolskie na pierwotny Kościół, tak jak tutaj jest zalecenie w Księdze Aggeusza, spójrzcie na te czasy, jak rozwijał się Kościół, to widzę tam ludzi gotowych na to, aby wychodzić Panu Bogu naprzeciw. Ludzi służących i widzę rozwijający się Kościół. Być może to są dla nas dawne czasy, być może dobrze spojrzeć jest na nasze życie, kiedy żeśmy się nawracali, kiedyśmy poznawali Chrystusa Jezusa, jakie nasze życie wyglądało. Być może jak było pełne zapału, pełne pracy, pełne myśli, pełne modlitwy, a Bóg pyta się, a jak wygląda Radku i każdego z nas, jak wygląda teraz twoje życie, siostro, bracie. Dlatego Bóg wzywa nas, zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Drodzy, Pan Bóg mówi do nas, przebudźcie Kościele. I są to częste słowa, które padają, że modlimy się o przebudzenie. Natomiast, tak jak powiedziałem na wstępie, jeżeli sami się nie przebudzimy, to Bóg nie przebudzi nas na siłę. Jeżeli sami nie zapragniemy i nie zaczniemy iść w kierunku przebudzenia, to nic się w naszym życiu nie wydarzy. Jeżeli sami nie uderzymy się w pierś i powiemy, Panie, oto stoję przed Tobą i mówię, że moje życie nie wyglądało tak, jak chciałeś. Jeżeli sam nie otworzę się na Boży głos, aby wykonać Jego wolę w moim życiu, to się nic w moim życiu nie stanie. Drodzy, i to jest takie słowa pociechy że Pan Bóg mówi, że jeżeli przyjdziemy w takiej modlitwie, że jeżeli przyjdziemy w takim wewnętrznym poczuciu, że chcemy coś zmienić w naszym życiu, to Pan Bóg mówi tak, nabierz ducha cały ludu ziemi, wyrocznia Pana, pracujcie, bo jestem z wami, wyrocznia Pana zastępów, Księga Geusza 2:4. Jeżeli będziecie, chcecie oddalić od tego, co oddala was ode mnie, jeżeli wyjdziecie i zechcecie uznać mnie jako swojego Pana, nie tylko jako swojego Zbawiciela, ja będę wam błogosławił. Ja będę z wami. Wy przekonacie się, jak wielkie może być błogosławieństwo dla waszego życia, które będzie płynęło z mojej łaski. Kochani, tylko czy przyjmiemy te słowa? Wierzę, że jest tak, że wiele słów przyjmujemy do naszego umysłu i gdzieś te słowa rozbijają się o ściany naszego umysłu, a potrzeba jest taka, żeby to słowo weszło do serca i aby to słowo zrodziło wewnątrz nas owoc, abyśmy zaowocowali. Dlatego jak zareagujemy na te słowa? Czy zareagujemy jeszcze nie czas na odbudowanie świątyni Bożej, czy zaczniemy naszą wewnętrzną odnowę, a wierzę, że każdy z nas jej potrzebuje. Jakiej potrzebujemy odnowy duchowej? I chciałbym, drodzy, zwrócić na takie trzy aspekty. Pierwszy z nich to jest duchowa, osobista odnowa naszej relacji z Panem Bogiem. Kochani, jest miliony chrześcijan, którzy przychodzą do swoich kościołów, którzy się modlą, którzy śpiewają pieśni, którzy słuchają kazań, ale w których nie następuje żadna przemiana, w których nic się nie dzieje. Jest miliony chrześcijan, którzy przez wizyty w zborze mogą usprawiedliwiać swoją bierność, swoje lenistwo, swój brak aktywności dla Boga. Drodzy, czasami może tak bardzo zająć nasza codzienność. Ewentualnie też są chrześcijanie, którzy zajmują się krytykowaniem innych, zajmują się pokazywaniem palcem na innych, że źle służą, że źle wierzą. I tak jest, że najłatwiej, kiedy nic się nie robi, jest krytykować innych, jest wskazywać palcem, że inni źle robią. I kochani, znowu wracając do listu do Filipian, Paweł Apostoł nazywa takie osoby bardzo ostro. I ostatnio mnie bardzo dotknęły te słowa, ponieważ apostoł Paweł w liście do Filipian nazywa takie osoby, że są wrogami Krzyża Chrystusa. I mówi, dlaczego są wrogami Krzyża Chrystusa? Ponieważ Bogiem ich jest brzuch. I jakby określa tą grupę ludzi w taki sposób, to ci, których dążenia są przyziemne. Drodzy, bycie wrogim Krzyża Chrystusowego w taki sposób to rozumiem, to jest człowiek, który opiera się, aby uśmiercić swoje ja, który ośmierca się, aby uśmiercać swoje pokusy, swoje namiętności, który nie chce się rozwijać, który nie daje świadectwa życia w Jezusie Chrystusie. Być może też wrogiem Chrystusa jest ten ktoś, kto zadaje ból, czy zadaje szkodę innym sługom Chrystusa. To myślę, że jest bycie wrogiem Chrystusa, wrogiem Krzyża Chrystusowego. I kochani, apostoł Paweł zestawia te słowa z drugą grupą osób. Z grupą osób, która żyje w taki sposób, która mówi, że nasza ojczyzna jest w niebie. Z grupą osób, która w dzień na dzień wyczekuje ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię. I kochani siostry, bracia, bolesne pytania, ale które wierzę, że takie pytania jedynie mogą nas rozwijać, takie pytania mogą czynić nas przebudzenie. W której grupie znajduje się ja? W której grupie, droga siostro, drogi bracie, znajdujesz się ty? Czy zajmuje nas bardziej to, co przyziemne, czy zajmuje nas bardziej to, co niebieskie, czy zajmuje nas bardziej to, co wieczne, czy to, co teraźniejsze? Kochani, żyjemy u wrót powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię, ale możemy żyć tak i do tego kusi nas przeciwnik, abyśmy żyli w taki sposób, jakbyśmy mieli przekonanie, że nasze życie wieczności będzie opierało się na tych błogosławieństwach, na które teraz zapracujemy. Czy jesteśmy gotowi na to, aby, tak jak pisze apostoł Paweł, z utęsknieniem czekać na przyjście Chrystusa Króla na ziemię? Z utęsknieniem czekać na Jego wskazówki dla naszego życia? Paweł apostoł do Efezjan mówi o zbudźcie śpiące, a zajaśnieje ci Chrystus. Zastanawiam się nad tymi słowami, ponieważ jeżeli takie słowa mieli przyjąć wierzący w Efezie, to wierzę, że tym bardziej te słowa mogą być skierowane do mnie. To tym bardziej te słowa mogą być skierowane do nas. Kochani, widziałem chyba tutaj nawet kiedyś sosnę schorowaną, która w 3/4 była martwa, a w 1/4 była żywa. W 3/4 te igiełki i te gałęzie były suche, były spróchniałe, a tylko jakaś część tego drzewa była żywa. Kochani, tak może wyglądać nasze życie. Tak może wyglądać nasze życie z Panem. To, do czego pobudza nas Pan, to, do czego wzywa nas Pan, może stawać się suche. Możemy stawiać się ludźmi, którzy nie słyszą, nie przyjmują, nie realizują tego, do czego wzywa nas Bóg. Nasze życie duchowe może usychać. Dlatego Bóg, myślę, że wzywa nas, aby co jakiś czas zanalizować swoje życie. Jak żyję? Czy faktycznie Bóg ma do mnie dostęp? I myślę, że Pan Jezus wzywa nas do tego, który mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spragnieni, a dam wam wody żywej. Coś, co was ożywi. Kolejna rzecz to jest odnowa wizji. Czym jest wizja? Wizja jest takim, myślę, wewnętrznym przekonaniem, może marzeniem, mocno ugruntowanym w nas przez Boga. I myślę, że jako chrześcijanie powinniśmy zadać sobie pytanie, po co jestem w tym zborze? Po co jestem w tym mieście, w którym żyję? Ja wierzę, że to nie jest przypadek, że jako ludzie jesteśmy właśnie w tym miejscu. Ja nie wierzę, że poprzez przypadek mieszkamy tam, gdzie mieszkamy. W Dziejach Apostolskich jest napisane, że Bóg wyznaczył nam granice naszego zamieszkania. Drodzy, dlatego powinniśmy sobie zadać pytanie, jakie jest nasze powołanie? Czy jest we mnie wizja służby dla Pana? Albo zadać sobie pytanie, czy w ogóle jakieś odbieram wizję, żeby je odnowić. Kochani, znowu, pierwszy kościół, o którym czytamy, miał wizję. Ich wizją było głoszenie Ewangelii. Ich wizją było to, aby modlić się o odwagę, o to, aby zwiastować Chrystusa ludziom niewierzącym. I tą wizję Bóg potwierdzał, bo to była jego wizja. I faktycznie kościół się rozrastał. Było tak, że kościół przyjmował dary. I jak czytamy, ja tak rozumiem, że apostoł Paweł naucza, że różne są dary. Jest dar pocieszania, jest dar zwiastowania Ewangelii, jest dar nauczyciela, jest dar przełożonego, jest dar uczynków miłosierdzia. Wierzę, że mówił to, aby jeden drugiego nie traktował wyżej nad się. Kochani, każdy z nas ma od Boga dar do tego, aby służyć. I apostoł Paweł w tym samym liście do Efezjan mówi, że jesteśmy Bożym dziełem, stworzeni do tego, do uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je wypełnili. I to jest jedne z słów, które bardzo mnie pobudzają. Jeżeli Bóg z góry przeznaczył uczynki, abym je wykonał, to zadaję sobie pytanie, Radek, czy ja wykonuję te uczynki? Czy trwam w tym, do czego powołał mnie Bóg? Czy faktycznie, czy jest jakaś sfera w moim życiu, gdzie jestem obok Boga? Gdzie tak naprawdę nawet nie dotknąłem tego, do czego powołał mnie Pan Bóg? Kochani, można żyć bez wizji. Można żyć tak, że nie słyszeć i nie trwać w Bożym powołaniu. I myślę, że wówczas takie życie może przejawiać się frustracją, nudą, zwątpieniem. Możemy wówczas doszukiwać się u wszystkich innych czegoś złego, ale nie zajrzeć swoje życie, nie zajrzeć, czy ja mam wizję, w której trwam. Wówczas Pan Bóg mówi do nas, człowieku, zastanów się nad swoim postępowaniem, czy twój dom, w którym ja mam mieszkać, nie leży w gruzach. I ostatnia rzecz to jest odnowa czytania Bożego Słowa. To jest odnowa czytania Biblii. Psalm pierwszy mówi takie słowa, to jest recepta na szczęście. Dzisiaj wielu ludzi poszukuje szczęścia. Psalm pierwszy jest taką receptą. Mówi, że szczęśliwy mąż, który ma upodobanie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Kochani, to słowo rozmyślać jest to hebrajskie słowo hagach. Dosłownie ono oznacza wyszeptywanie z czcią, ma jednak ono też inne znaczenie. Hagach oznacza coś takiego. Kochani, hagach oznacza pisklenie małego ptaszka. Takie jest dosłowne tłumaczenie tego hebrajskiego słowa. pisklenie małego ptaszka o pokarm. Tak jak te drozdy, które tutaj są na zdjęciu, są małe i cały czas swój pyszczek mają otwarty na to, aby matka nakarmiła je, tak Słowo Boże przedstawia, że ten, kto czyta i rozmyśla dniem i nocą nad Bożym Słowem, jest jako taki pisklak, który ma otworzone swoje serce i mówi: Boże, nakarm mnie. Boże, ja chcę przyjąć Twoje Słowo. Boże, ja chcę w Twoim Słowie się rozwijać. Kochani, pieśń z wędrowca, może ją zaśpiewamy, mówi: czytaj Biblię, módl się co dnia, jeśli wzrastać chcesz. Jest tak, że przyjmujemy pokarmy, aby się rozwijać, abyśmy mieli energię, abyśmy mieli ciepło. No nie jest tak, że człowiek bez jedzenia maksymalnie około, naukowcy mówią, może wytrzymać, jeżeli ma wodę 40 dni. Jeżeli nie będzie jadł dłużej, umiera. Kochani, jeżeli nie będziemy w taki sposób, myślę, w odnowiony sposób podchodzić do Bożego Słowa, tak samo będziemy umierać. Nasze życie duchowe będzie umierać. I drodzy, wracając do tych ptaszków, to ja zrobiłem takie zdjęcie, bo to mnie zachwyciło. I tak obserwowałem te drozdy u mnie na ogródku. I stało się tak, to nawet nie widziałem, zadziwiło mnie to, że wystarczył tydzień, kiedy matka przylatywała i karmiła te ptaszki, i po tygodniu te ptaki już wyleciały na zewnątrz. Jeszcze tak nieporadnie latały, 2 tygodnie już sobie tam skakały, latały po ogrodzie. I sobie zadaję, że tak też jest z nami. Kiedy jest ta pieśń, że ci, którzy oczekują Pana, uniosą się jak orły, będą wzlatać ku górze. Kiedy w taki sposób będziemy podchodzić do Bożego Słowa, że ono ma być czymś, co nie tylko będę czytał, ale będzie czymś, co chcę, aby stymulowało moje życie. Czy będzie chwilą mojej refleksji, chwilą mojej zadumy, chwilą, gdzie będę modlił się do Boga, aby to słowo, które przeczytałem, rozwijało mnie, miało na mnie wpływ. Wówczas mogę faktycznie wzrosnąć tak, jak wzrosły te małe drozdy. Ktoś kiedyś powiedział, zadano mu pytanie, czy wierzysz w całą Biblię? Ktoś wtedy odpowiedział takimi słowami, że wierzę tylko w ten fragment Biblii, który wypełniam swoim życiem. Resztę tylko znam, ale nie wierzę. Kochani, dlatego chciałbym, aby dzisiaj to słowo, ja wierzę, że dzisiaj Pan Bóg mówi do nas, mówi do mnie, że każdy z nas potrzebuje odnowy swojego życia. Jeżeli jest tak, że malujemy ściany swoich pokojów i czasami remontujemy nasze domy, jeżeli jest tak, że potrzebuje samochód przeglądu, żeby nim jeździć, jeżeli nasze zdrowie potrzebuje przeglądu, idziemy do lekarza na badania okresowe. Często jest tak, że potrzebujemy sprawdzić, jak się ma nasze zdrowie. To tym bardziej potrzebujemy przeglądu naszego ducha. Jak wygląda nasze życie? Jak wygląda nasze serce? Czy czasami nas duchowy dom nie leży w gruzach? Czy czasami Bóg, my nie oddaliliśmy się od Boga? Czy czasami nie zasmucamy Ducha Świętego? I drodzy, oby nie było tak, w drugiej księdze Kronik jest opisana taka sytuacja, że król Joasz zbiera kapłanów i lewitów i mówi im coś takiego, że mają zbierać pieniądze na coroczne. To jest też ciekawe. Mowa jest o cykliczności. Na coroczne odnawianie świątyni. I zapisane jest tam tak, że król mówi do kapłanów i lewitów: pośpieszcie się z tą sprawą. I później jest taka zmianka tylko, mała. Lewici jednak się nie śpieszyli. Kochani, oby tak nie było z nami. Myślę, że dzisiaj Pan Bóg mówi do nas, że potrzeba nam odnowy, że nie czekajcie z tą odnową, że to już jest czas na tą odnowę teraz, że macie pilnie się starać o to, abym ja miał przez was dostęp do waszego życia, aby owoc zrodził się z waszego życia. Jeżeli nie, jeżeli ktoś zatraci świątynię, w której ja mieszkam, tego zatraci Bóg. Kochani, ale też pociecha. Pan Bóg mówi, że kiedy tylko zwrócicie się do mnie w swoich sercach, kiedy zapragniecie, abym działał was, ja będę wam błogosławił. Ja będę z wami. zobaczcie, jak jestem dobry. I nawiązując też do tego, co dzisiaj prosiliśmy i modliliśmy się Boga, Pan Bóg może przemienić każde życie. Przebacz mi, Nataszo, jest to książka, którą nie tak dawno czytałem, która opisuje życie człowieka, który był prześladowcą. Dzisiaj modliliśmy się o to, aby Bóg dotykał również tych, którzy prześladują Kościół. I ta książka opisuje o człowieku, o Sergieju Kurdakowie, który prześladował Kościół. Ale patrząc na tych, który prześladował, dotknął go Bóg i zobaczył na swoje wnętrze. I tam była inna odnowa. On nie miał żadnej świątyni, ale wybudował świątynię. I Bóg do każdego z nas dzisiaj przychodzi i mówi, że każdego życie może być przemienione, ponieważ Boża łaska nie ma możliwości, aby coś zatrzymało Bożą łaskę. Dlatego, kochani, módlmy się o to, aby nasza świątynia przez nas samych była odnawiana. Amen.